Liturgia Słowa, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, jest bardzo bogata w treści. Słyszeliśmy, że w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o wywyższeniu Jezusa na krzyżu, o Jego chwale i potwierdzeniu Jego misji przez głos Ojca z nieba, ale jest także mowa o potrzebie złożenia ofiary ze swego życia i potrzeba służby i wiele innych treści, nad którymi warto byłoby się pochylić. Moją uwagę, gdy sięgnąłem do Ewangelii, aby przygotować dzisiejszą refleksję, przykuł ten epizod na samym początku. A mianowicie na święto przyszli Grecy i to oni właśnie zwrócili się do Filipa, aby zobaczyć Jezusa. Jak słyszeliśmy, Filip poszedł do Andrzeja i obydwaj poszli do Jezusa, mówiąc, że Grecy chcą Go zobaczyć. Odpowiedź Jezusa jest zupełnie inna. Jezus nie mówi, tak, proszę bardzo, przyprowadźcie ich, albo nie, nie mam czasu, ale mówi zupełnie jakby w oderwaniu od postawionego pytania czy prośby. Mówi o tym, że nadeszła Jego godzina, żeby został uwielbiony. Zdaje się Jezus mówić, że nie jest ważna Jego osoba, ale misja, jaką ma wypełnić. A ci Grecy, nie wiemy, kim byli. Może to byli jacyś kupcy. I też nie wiemy do końca, czym się kierowali, prosząc o możliwość zobaczenia Jezusa. A może ta prośba brzmiała, Panie, chcemy się zobaczyć z Jezusem? Chcemy się z Nim spotkać? Nie tylko zobaczyć Go jako sensację, ale spotkać się z Nim. Może o coś zapytać, może o coś poprosić bezpośrednio, niemal w cztery oczy. Nie wiemy, czy kierowali się zwykłą ciekawością, rządzą sensacji, tak jak się to często dzieje dziś, że ludzie chcą się zobaczyć, czy raczej zobaczyć papieża i zrobić sobie z nim selfie, a potem puścić to na Facebooka czy na inne portale społecznościowe, aby ludzie wiedzieli, z kim oni się zadają. Być może takie motywy kierowały owymi Grekami, a może właśnie chodziło o coś więcej. Tego nie wiemy. Niemniej jednak bardzo budujące jest to pragnienie, jakie oni wyrażają i dla nas bardzo inspirujące. To zresztą nie jedyne postaci na kartach Ewangelii, które chciały zobaczyć Jezusa. Jezusa chciał zobaczyć Herod, wiedziony ciekawością. Chciał zobaczyć jakiś cud, po to kazał go przyprowadzić aresztowanego w kajdanach, aby zobaczyć jakiś cud. A skoro Jezus nawet słowem się do niego nie odezwał, mimo że stawiał mu wiele pytań, wzgardził nim i wyszydzonego odesłał z powrotem do śmiertelnego wroga, który stał się przyjacielem, do Piłata. W każdym razie to pragnienie widzenia Jezusa rozbrzmiewa w historii Kościoła bez przerwy. I jest to pragnienie wielu świętych i męczenników. Przypomnijmy sobie scenę z Dziejów Apostolskich, scenę kamienowania Szczepana, który, gdy konał, widział Jezusa i otwarte niebo. Widział Jezusa. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga, wyznał konając. W czasach prześladowania chrześcijan, tych odległych starożytności, ale i także współcześnie, prześladowców zawsze zdumiewa i poniekąd paraliżuje fakt, że chrześcijanie w chwili męczeństwa cieszą się, tak jakby widzieli niewidzialnego. Może rzeczywiście widzą Jezusa. A to pragnienie widzenia Jezusa jest tak dalece inspirujące, że ma moc rodzenia świętych. Przywołajmy trzy przykłady hagiograficzne. Oto pierwszy, zapewne dobrze znany. Jest rok 1522. Zaledwie 7-letnia córka Don Alonso Sanchez de Cepeda ze starszym o 4 lata bratem Rodrigiem rozczytują się w pobożnych książkach mówiących o męczeństwie i sami postanawiają udać się do kraju Maurów, kraju muzułmanów. Historia dzieje się w Hiszpanii, aby tam dać się zabić i w ten sposób zobaczyć Boga, zobaczyć Jezusa. I tych dwoje dzieci, wiedzionych tą naiwnością, pewnego dnia, bardzo wczesnym rankiem, wymknęło się z domu i biegli przed siebie drogą do owego kraju Maurów, nie mając kompletnie pojęcia, gdzie ten kraj się znajduje. Jakież było zdziwienie ich stryja, Franciszka de Cepeda, który kilka kilometrów od domu przypadkowo spotkał ich na drodze. Wsadził na swój wóz, odwiózł do domu i przygoda z męczeństwem skończyła się. Ale nie skończyło się pragnienie tych dwojga dzieci. Skoro nie mogli umrzeć męczeńską śmiercią, by zobaczyć Jezusa, to postanowili, że będą pustelnikami. W dużym przydomowym ogrodzie zaczęli budować sobie pustelnie, ale nie mając ani doświadczenia architektonicznego czy murarskiego, ani odpowiednich narzędzi, nic nie wybudowali, bo co ułożyli, jakie kamienie, to one się zwalały. Cud, że im na głowę nie spadły. Więc dali sobie spokój z życiem pustelniczym jako sposobem widzenia Boga i zaczęli żyć normalnie, dużo się modląc, czyniąc dobre uczynki, rozdając jałmużnę. Rodryk został misjonarzem w Ameryce, a Teresa, mimo że była piękną panną na wydaniu, to jednak zachowała w sobie to pragnienie. Chcę widzieć Boga. I to pragnienie doprowadziło ją najpierw do benedyktynek, a potem do karmelitanek, których została wielką reformatorką, mistyczką, doktorem Kościoła, święta Teresa od Jezusa. A wszystko zaczęło się od dziecięcego pragnienia widzieć Boga. I Boga widziała jako mistyczka, choć nie tak, jak my to widzimy. Inny przykład. Święty Bonaventura w jednym ze swoich dzieł pisze, że drogą do kontemplacji Boga, do widzenia Boga, jest zdolność odkrywania Jego piękna w stworzeniach. Zdolność do medytowania piękna stworzeń, piękna świata. I tak jest w istocie, bo skoro jest piękno w stworzonym świecie, to jakże piękny jest Jego Stwórca. I właśnie nie zdając sobie sprawy z tej prawidłowości, Marcelina Darowska, jako zaledwie kilkuletnia dziewczynka, późniejsza założycielka sióstr niepokalanek, które w Polsce mają kilka klasztorów, między innymi w Szymanowie, a dom pierwszy macierzysty był w Jazłowcu na Podolu, jako mała dziewczynka bardzo lubiła codziennie rano wychodzić na skraj ogrodu i patrzyła na te bezkresne równiny Ukrainy, patrzyła na to piękno stworzenia i medytowała. Ona nie zdawała sobie sprawy z tego, co się w niej dzieje. Nie wiedziała, co to jest. Ale po latach wspomina, że to były najszczęśliwsze chwile, w których myślała o pięknie świata, myślała o tej ogromnej przestrzeni, która ją pochłaniała. I patrząc na to piękno stworzenia, postanawiała w sobie, że i ona będzie wewnętrznie piękna. I w związku z tym podejmowała liczne postanowienia na dany dzień, aby być piękną, bo obcowała z pięknem. Nie wiedząc, widziała piękno Boga. Jest wiele takich bardzo ciekawych historii, ale jest taki epizod, kiedy właśnie może w wyniku tego kontemplowania piękna świata i tego oglądania Boga usłyszała kiedyś, że jeżeli się jakieś pragnienie wypowie w ostatnich minutach, sekundach starego roku, zanim nadejdzie nowy, to w nowym roku to pragnienie się spełni. I właśnie mniej więcej w tym czasie, o którym mówię, gdy goście bawili się w dworze, ona w swoim pokoiku Sylwestra nagryzmoliła na kawałku papieru, a nauczyła się pisać, kalkując listy swojej starszej siostry, napisała takie pragnienie na skrawku papieru: abym była pożyteczna krajowi. 7-8-letnia dziewczynka miała świadomość, że ma być pożyteczna krajowi. Jak głębokie życie patriotyczne było w tej rodzinie, skoro u dziecka było takie pragnienie. I jak ona wspomina, tę kartkę już bardzo zniszczoną przez wiele lat nosiła przy sobie i codziennie modliła się o spełnienie tej dziecięcej prośby, odmawiając modlitwę świętego Bernarda: pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. I jeszcze jeden przykład owego pragnienia widzenia Boga, które prowadzi do świętości. Mam na myśli historię bardzo autentyczną, która mnie osobiście poruszyła. Przed półtora roku miałem okazję być na grobie sługi Bożej Antonietty Meo w Rzymie, nazywanej przez rodzinę Nennolina. Urodziła się 15 grudnia 1930 roku w Rzymie. Została ochrzczona 2 tygodnie później w święto młodzianków w Bazylice Krzyża Jerozolimskiego. To jest tak z tyłu Bazyliki świętego Jana na Lateranie. Była bardzo żywym, radosnym dzieckiem, bardzo takim energicznym i pewnego razu, mając może około 5 lat, bawiąc się w przedszkolnym ogródku, rozbiła sobie kolano. Niebawem okazało się, bo nie chciało się to goić, okazało się, że cierpi na nowotwór kości i noga musi być amputowana. Dziecko mające 5 lat. Ogromne cierpienie znosiła z podziwu godną pogodą ducha. Kiedy z pomocą matki zaczęła pisać, nauczyła się pisać, to pierwszymi słowami, jakie Nennolina napisała, były imiona Jezus i Maryja. I w czasie choroby, za inspiracją mądrej matki, niemal codziennie Nennolina pisała list do Boga Ojca, do Jezusa, do Maryi, do świętego Józefa. Matka jej podpowiedziała: skoro umiesz pisać, to pisz list do Pana Boga. I ona to wzięła sobie bardzo do serca. Te listy codziennie były składane pod domowym krucyfiksem. Pozostawiła ponad 100 listów oraz dziennik duchowy. Ta kilkuletnia dziewczynka. Z jej pism, z tych prostych dziecięcych listów, przebija zdumiewająca teologów duchowa dojrzałość i głębokie życie mistyczne. Dziecko, które miało życie mistyczne. Mądrość pewnych sformułowań jest porażająca wręcz, jeżeli się uświadomi, że pisała to dziewczynka mająca 6-7 lat. Do Komunii Świętej przystąpiła w noc Bożego Narodzenia w 1936 roku, mając 6 lat. Tą pierwszą komunię ofiarowała na uproszenie dóbr duchowych dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dzieci, i dołączyła do tego swoje cierpienie. W obliczu nieuchronnej śmierci, z czego ona i rodzina zdawali sobie doskonale sprawę, została bierzmowana 19 maja 1937 roku, a sakrament namaszczenia chorych przyjęła w połowie czerwca tego samego roku. Zmarła 2 tygodnie później, 3 lipca 1937 roku. Obecnie proces beatyfikacyjny praktycznie jest już zakończony. Została ogłoszona sługą Bożą. Papież Benedykt 17 grudnia 2007 roku ogłosił ją sługą Bożą. Oczekujemy na jej beatyfikację. Przy jej grobie w kościele Krzyża Jerozolimskiego są także pamiątki z jej dzieciństwa, jej zabawki dziecięce. Wrażenie ze spotkania z tego miejsca jest niesamowite. To jest właśnie efekt owego pragnienia widzenia Boga, doświadczenia widzenia Boga. Drogie Panie, Co zatem zrobić, abyśmy i my mogli widzieć Boga? Gdy ludzie mają problemy z widzeniem, to co robią? Najpierw przecierają oczy. Jak to nie pomaga, to idą do okulisty. No i w rezultacie noszą okulary. Jeżeli chcemy widzieć Boga, to trzeba przecierać oczy serca. Poprzez rachunek sumienia, poprzez ćwiczenia ascetyczne, poprzez usuwanie wszystkiego, co przesłania nam obraz Boga w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie, w drugim człowieku, w pięknie otaczającego nas świata. Czasem trzeba też udać się do lekarza, a jest nim Chrystus, który zdejmuje te łuski grzechu w sakramencie pokuty, które przesłaniają nam piękno Boga, który jest w nas i przy nas. I wreszcie trzeba założyć okulary wiary, czyli otworzyć się na łaskę wiary, by widzieć Jezusa. Bez łaski wiary jest to niemożliwe. Dlatego trzeba nam prosić, tak jak ci Grecy: Panie, chcemy widzieć Jezusa. I trzeba nam prosić: Panie, pozwól nam się zobaczyć w Eucharystii, w drugim człowieku, w pięknie otaczającego nas świata.